31. Kaliska Droga Krzyżowa. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozważania przygotowane przez ojca Andrzeja Lemiesza czytają Dorota Durden i Jacek Majewski. Nagranie z ulic Kaliskich.
Stacja pierwsza. Jezus przed sądem Piłata.
Swoi nie tylko nie przyjęli go, jak czytamy w prologu do Ewangelii świętego Jana. Swoi skazali go na śmierć. Skazany na śmierć. Straszne to słowa. Skazali go na śmierć starsi Izraela, uczeni w piśmie, arcykapłani, tworzący Sanhedryn. A tymczasem nawet Piłat, poganin, typowy Rzymianin tamtych czasów, dla którego życie jakiegoś tam Żyda z odległej prowincji imperium nie mogło mieć znaczenia, zawahał się przecież i chciał Jezusa uwolnić, nie znajdując w nim winy. A co na to tłum? Tłum podburzony przez kapłanów. Zmanipulowany, jakbyśmy dziś powiedzieli. Tłum zażądał uwolnienia zabójcy, uwolnienia Barabasza, a uśmiercenia niewinnego. Piłat uwolnił więc od kary winnego, a kazał wykonać wyrok na niewinnym. Władza i polityka zaślepiają. Racje egoistyczne i polityczne przeważyły nad intuicją serca i dostrzeżono w Jezusie Chrystusie tylko niebezpiecznego reformatora, skazując go na śmierć. Polityka bez etyki stwarza szansę wielkiemu złu, a nawet wiedzie do zbrodni. Kara śmierci jest karą po wykonaniu nieodwracalną i nienaprawialną w razie pomyłki. W wymiarze ludzkim śmierć Pana Jezusa była wynikiem braku tolerancji, wynikiem zadufania, zaślepienia, fanatyzmu, egoizmu, ciasnoty serca i umysłu. Obyśmy wszyscy w trzecim tysiącleciu zdołali zapanować nad tymi cechami.
Niewinny skazany na śmierć. Jan Tabortowski, pseudonim Bruzda. Przyszedł na świat 16 października 1906 roku w Nowogródku na Białorusi. Po ukończeniu miejscowego gimnazjum uczęszczał do szkoły podchorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej i oficerskiej szkoły artylerii w Toruniu. W wojnie obronnej 1939 roku walczył jako zastępca dowódcy pociągu pancernego Tora, a następnie osłaniał przez 2 dni przeprawę armii Poznań przez Bzurę. 3-krotnie ranny dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do szpitala. Udało mu się z niego zbiec. Zaczął walczyć w konspiracji. Działał głównie w okolicach Łomży. Był wszędzie. Popełnił funkcję organizatora. Jego oddział często współpracował z partyzantką radziecką. Dzięki temu Sowieci doskonale znali krywki sił Jana Tabortowskiego. Żołnierze i ich przywódca zostali rozbrojeni i internowani przez oddziały Armii Czerwonej po Podtyczce, w której walczyli ramię w ramię z Rosjanami przeciwko Niemcom. Tabortowskiemu udało się uciec, prawdopodobnie dzięki przekupieniu sowieckiego strażnika zegarkiem. Tabortowski ujawnił się i po amnestii 1947 roku przeprowadził się do Warszawy i chciał rozpocząć normalne życie. Ostrzeżony przez spadochroniarza radzieckiego, z którym wspólnie walczyli, w 1950 roku wraca do lasu i prowadzi dalej walkę. Próby ujęcia Bruzdy nie dawały rezultatów. W tej sytuacji Urząd Bezpieczeństwa postanowił wprowadzić do jego oddziału Kreta. 23 sierpnia 1954 roku przeprowadzono akcję w Przytułach, powiat Łomża. Dowódca Jan został ranny. Dobił go strzałem nasłany Kret.
Stacja druga. Jezus obarczony krzyżem.
Jezus w najgłębszej pokorze przyjmuje niesprawiedliwy wyrok. Na uwiczowane ramiona, które palą żywym ogniem, Rzymscy żołnierze kładą mu, przywiązują sznurami, potężną, poprzeczną belkę krzyża. Wcześniej wśród żołnierzy byli sadyści. To ich dziełem jest korona, czapa splesiona z kolczastych gałęzi krzewu i siłą wciśnięta mu na głowę. Przyczyna licznych oraz gwałtownych krwawień. Na szyi z rozkazu Piłata zawieszono mu zwyczajną tabliczkę z wypisanym w trzech językach powodem skazania. Jezus Nazareński, król żydowski. Członkowie Sanhedrynu próbowali dyskutować z Piłatem. Nie podobała im się treść. Żądali, powinno być, iż on mówił, że jest królem, a nie, że jest królem. Ale Piłat, widać jednak w duchu wściekły, że nie mógł przeprowadzić swojej woli, a musiał ulec Sanhedrynowi i wyjącej tłuszczy, odparł rozdrażniony. Jak napisałem, tak napisałem. Ucinając tym wszelką dyskusję. Módlmy się o to, byśmy stawali się lepszymi. Właśnie przez zawierzenie, przez synowskie posłuszeństwo, przez odwagę wobec własnej słabości, wbrew wahaniom, a więc przez przymioty wiary, którą oby Pan zsyłał nam jako największą łaskę. Idźmy pod krzyżem i we władzy krzyża, nie jak cierpiętnicy czy umartwiający się, ale jako posłuszni przesłaniu krzyża, które Pan Jezus, nim oddał życie za nas, musiał dźwigać jak pospolity przestępca. Dowiedzmy się z tej stacji, że cierpienie ofiarowane i kierowane w intencji przez miłujące serca posiada sens nadzwyczajny.
Niewinny skazany na śmierć, Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, działał w Zrzeszeniu Wolność i Niepodległość. Był to ruch oporu bez wojny i dywersji. Skupiali się na walce politycznej. Ciepliński wpadł w ręce bezpieki w 1947 roku w Zabrzu. Stamtąd przewieziono go do więzienia na Mokotowie. Tam podstępnie zawarto z nim układ, że jeśli ujawni część informacji związanych z działalnością Zrzeszenia, to jego członkowie nie będą represjonowani. Dość szybko zorientował się, że został oszukany, bo prześladowania dotknęły członków organizacji, odmówił dalszej współpracy. Wówczas zaczęły się okrutne tortury. Wielokrotnie przenoszono go do celi na kocu, bo miał połamane kości. Później przynoszono go nieprzytomnego, wspominał po latach jeden z więźniów. Gazowy proces rozpoczął się w październiku 1950 roku. W ławie oskarżonych siedział ze swoimi towarzyszami. Narzucano im współpracę z hitlerowskimi Niemcami. Na nic stały się wyjaśnienia Cieplińskiego, że zarzuty mają fałszywy charakter, że nie zna ich treści protokołów przesłuchiwań, że podpisywał pod przemocą, że nie pamięta, co mówił, ponieważ często był nieprzytomny. 14 października 1950 roku sąd wydał wyrok. Prezes 4 zarządu Łukasz Ciepliński został 5-krotnie skazany na śmierć. Najwyższy wymiar kary orzeczono także wobec 6 jego najbliższych. W jednym z listów pisał: Kochana Wisiu, jeszcze żyję, chociaż są to ostatnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. Tak bardzo bym chciał otrzymać parę słów napisanych twoją ręką. Ten ból składa mu stóp Boga Polski.
Stacja spotkanie z matką.
Śliska jest kręta, kamienna uliczka Jerozolimy. Stały szlak skazańców na Golgotę, górę Czaszki, gdzie wykonywano wyroki śmierci. Stopy Pana Jezusa bose i okrwawione. Krzyżowa belka drażni rozorane biczem kar. Jezusowi ciemnieje w oczach, ma zawroty w głowy. Znajduje się w szoku po ubiczowaniu, a ponadto od ostatniej wieczerzy w czwartek wieczór nie jadł już niczego, a była to nad wyraz skromna. Zatacza się od krawędzi do krawędzi, uliczek, przy których stoją lub idą ciekawscy. Wreszcie dzieje się to, co musi się stać. Chrystus Pan upada na bok. Drewno kłody uderza końcem o ziemię i boleśnie przesuwa się pod linami. Eskorta rzymskich żołnierzy klnie, bo już widzi kłopoty z tym słabym skazańcem. Jeden chce go smagać, drugi ręką daje znak. Biorą go i pomagają wstać. Cierpiąc jak człowiek w ludzkim ograniczeniu. Dopóki nie nastanie kres żywota, nie wolno nam ustać w wysiłkach podnoszenia się ku jakiemukolwiek dziełu, jakie stoi przed nami, jakie postawiliśmy przed sobą lub jakie nam postawił Pan Bóg. Chociaż kres byłby jak najbardziej widomy i zawsze w pielgrzymowaniu ludzkim taki sam, nie wolno nam się poddać.
Winny skazany na śmierć Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka. Urodził się 12 marca 1910 roku w Stryju. W 1934 ukończył podchorążówkę w Grudziądzu i uzyskał stopień podporucznika. Trafił do 4 pułku ułanów zaniemiańskich w Wilnie. W tej jednostce walczył podczas kampanii wrześniowej. W trakcie walk dostał się do niewoli sowieckiej, skąd uciekł. Po nieudanych próbach przedostania się na Węgry wraca do Wilna. Tu organizuje działalność konspiracyjną. Przyjął wtedy pseudonim Łupaszka na cześć Jerzego Dąbrowskiego, legendarnego kresowego zagończyka z okresu wojny z bolszewikami, zamordowanego przez NKWD. W 1943 roku nawiązał kontakt z komendą wileńskiego okręgu Armii Krajowej. Po wojnie działał na Pomorzu. W 1946 roku w Borach Tucholskich stworzył z resztek oddziału 5. Brygadę Wileńską. Rozsyłał ulotki, w których pisał: nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nazywają nas zdrajcy, wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. Takich ludzi mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo Urząd Bezpieczeństwa wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków, domagających się wolności i sprawiedliwości. W 1948 roku aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a 2 listopada 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Zygmunta Szendzielarza na karę śmierci. 6 dni później wyrok wykonano na Mokotowie.
Stacja 4. Spotkanie z Matką.
Jezus zmęczony porusza się powoli, niemrawo, zataczając się. Tłum, który stoi na ciasnej ulicy, utrudnia drogę. Jednak w takim miejscu i na takiej drodze Jezus i Maryja zobaczyli się. Na zawsze pozostanie tajemnicą, co i o czym mówili do siebie bez słów. Gdyż pomiędzy tym synem i tą matką jakiekolwiek słowa były niepotrzebne. Pewnie nasz Pan słał do niej, gdy przemykała w istniejącym tłumie, dążąc tam, gdzie on pod górę, otuchę i pocieszenie. Pewnie Bóg Ojciec, który upodobał sobie, i Duch Pocieszyciel byli przy niej, odwodząc od ostatecznej rozpaczy, hamując spazmy krzyku matki, gdy jej dziecię wloką na śmierć. Maryja, Matka Boża, człowiek, przecież musiała niemal umierać z bólu. A może Maryja ze ściśniętym sercem i bólem gestami mówiła: dalej, mój synu, dalej, aby wypełnić wolę Ojca. Czci Ojca i Matkę swoją, mówi Dekalog, a miłując bliźniego, szanujesz i ich ojców, i matki. poprzez starotestamentowy dekalog, ale i przez nauczanie Pana Jezusa wiemy, kim jest i kim powinna być kobieta. Matka, której sensem i drogą jest być matką, piastunką życia, pomnożycielką, opiekunką, nauczycielką serca. W dobie, gdy kobiety pod złudnym pozorem rzekomych równouprawnień, emancypacji, poddawane są najgłębszemu poniżeniu, uprzedmiotowieniu, haniebnemu odwróceniu ról przez kształtowanie ich w kierunku umiejętności mnożenia śmierci zamiast piastowania życia, wprowadzane są do roli towaru, poddawane wszechstronnej demoralizacji w kontekście konsumpcyjnego pędu. Taka refleksja ma szczególne znaczenie.
Winna skazana na śmierć, Ela Motykówna, pseudonim Dziunka. Dziunka od dzieciństwa lubiła chłopięce zabawy, bawiła się żołnierzykami, grała w piłkę, wspinała się na drzewa. W dodatku uwielbiała dowodzić młodszymi braćmi, nosić zawsze czarne męskie ubrania, powtarzać, że zostanie żołnierzem, przynajmniej sanitariuszką. W 1939 roku Hela miała 15 lat. Rodzina Heli została zmuszona do przeniesienia się na ziemię obiecane. Rodzice dziewczynki zauważyli, że córka przejawia bardzo niezdrową fascynację bronią. Odradzali jej zaangażowanie się w partyzantkę. Wydawało się, że dziewczyna spokorniała. Do czasu. Na wiejską zabawę przyszli partyzanci. Tam Hela zobaczyła partyzancką księżniczkę, nastoletnią dziewczynę, komendantkę oddziału, a także przystojnego chłopca, który szybko mówił: chodź z nami, jak i kocham cię. Tego samego wieczora Hela zostawiła dom rodzinny i wstąpiła do grupy Stanisława Banka Rudego. Stała swój wymarzony MP40 Mauser. Czyszczenie broni było dla niej wszystkim, zapominała o całym świecie. Podczas tortur w Bolesławickim Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzie trafiła po zasadzce na swój oddział, marzyła tylko o szybkiej śmierci. Fakt, że jest w ciąży, nie zmienił wiele w postępowaniu ubeków. Nadal trwały całonocne przesłuchania. Dziunika nie miała szans na ułaskawienie z rąk Bieruta. Została rozstrzelana raz z nienarodzonym dzieckiem.
Stacja piąta. Pomoc Szymona Cyrenejczyka.
Dowódca rzymskiej eskorty, widząc, że Jezus z coraz większym trudem dźwiga belkę krzyża, rozgląda się nerwowo po tłumie, obawiając się, że w końcu to im, Rzymianom, przyjdzie dźwigać ten ciężar. Wtedy właśnie z pola powracał do domu Szymon Cyrenejczyk, ojciec Aleksandra i Rufusa, człowiek wysokiego wzrostu i atletycznej budowy ciała. Nie był ciekawy zbiegowiska ani skazańca. Zamierzał więc tylko przeciąć drogę Jezusa i udać się do domu. Ale dostrzegł go rzymski oficer i przywołał do siebie. Pochód się zatrzymał. Setnik nakazał Szymonowi ponieść jakiś czas belgę krzyża, aby Jezus odpoczął od ciężaru. Trudno przypuścić, by Szymon mógł to uczynić ochoczo. Był zmęczony pracą w polu, wracał do domu, aby się przygotować do Paschy. Poza tym haniebne było mieć cokolwiek wspólnego z krzyżem, narzędziem kaźni dla najgorszych przestępców. Nie miał jednak wyboru i niósł tę kłodę na mocnych ramionach, powoli, bo Jezus szedł przed nim, choć teraz już nieco pewniej. Tak czasem wypada w życiu, że spotykamy na swojej drodze kogoś, któremu możemy pomóc. Robimy to w sposób naturalny, nie myśląc o zasłudze, nie ważąc za i przeciw. Czy Szymon mógł wiedzieć, że ulży samemu Panu Bogu, dźwigając krzyż, który z krzyża hańby stanie się krzyżem ostatecznego triumfu?
Niewinny skazany na śmierć, Józef Kulaś, pseudonim Ogień. jest jednym z najbardziej znanych polskich dowódców partyzanckich z czasów II wojny światowej i okresu powojennego. Był żołnierzem Konfederacji Tatrzańskiej Armii Krajowej. Dowodził oddziałem Ludowej Straży Bezpieczeństwa oraz oddziałem egzekucyjnym powiatowej delegatury rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Targu. Odpowiedzi na dekret amnestyjny PKWN-u z 1945 roku Kuraś stwierdził: jako Polak i stary partyzant oświadczam, wytrwam do końca na swoim stanowisku. Tak mi dopomóż Bóg. Zdrajcą nie byłem i nie będę. Daremne wasze trudy, mozoły, najrozmaitsze podstępy. Gwarancję wolności wydajecie więźniom, których katujecie jak barbarzyńcy. Wstyd i hańba. Swoim postępowaniem doprowadzacie do zguby samych siebie. Rację miał Kuraś. Pomimo dekretu amnestyjnego nasilało się działanie przeciwko oddziałom polskiego podziemia. Od 1945 roku aż do swojej śmierci działał w antykomunistycznym podziemiu. W walce ze stworzonym przez niego zgrupowaniem partyzanckim Błyskawica w latach 45-47 zginęło blisko 60 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 27 funkcjonariuszy NKWD oraz 40 szczególnie okrutnych milicjantów. 21 lutego 1947 roku dowódca największego zgrupowania antykomunistycznej partyzantki na Podhalu, Józef Kuraś, otoczony w Ostrowcu koło Nowego Targu, przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowił odebrać sobie życie. Zmarł o północy 22 lutego w szpitalu w Nowym Targu. Miejsca jego pochówku nie odnaleziono do dzisiaj.
Stacja 6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Przemożna siła legendarnej tradycji mówi nam, że jedna spośród niewiast, jakie odprowadzały Jezusa na jego skazańczej drodze, o imieniu Weronika, korzystając z chwili wytchnienia Pana Jezusa, gdy krzyżową kłodę wziął od niego Szymon Cyrenejczyk, podbiegła do niego i ochłodziła mu twarz lekko zmoczoną chustą, ocierając ją z krwi, potu i kurzu. Święte oblicze Pana Jezusa miało się odcisnąć na tej chuście, zwanej odtąd chustą Weroniki. Dzisiaj wiemy, że legenda o chuście Weroniki to prawdopodobnie daleki odblask wiedzy o istnieniu całunu grobowego Pana Jezusa. Całun ten, zwany dzisiaj całunem turyńskim, z dalekiej przeszłości ów całun eksponowano wielokroć złożony, pokazując jedynie cudownie utrwalone, do dziś nie wiemy w jaki sposób, rysy twarzy, czy też twarz samą, w negatywie, Pana Jezusa. To płótno z wizerunkiem twarzy nazywano też mandylionem i kojarzone jest ono z chustą Weroniki. Jednak nie prawda materialna ma tu znaczenie, lecz symbolika duchowa. Otóż ta symbolika mówi, że każdy gest współczucia, pomocy, gest odważny, spotyka się z nagrodą. W symbolice nagrody mieściłoby się trwałe odciśnięcie twarzy Pana Jezusa na chuście. W ten sposób świadectwo o uczynionym dobru staje się nim niejako samo w sobie, tworzy się i utrwala w pamięci. Gdy czynimy jakieś dobro, nie powinniśmy się zatem troszczyć o to, czy ktoś się o nim dowie. Wystarczy, że wie o nim Pan Bóg i On nam wynagrodzi, a Jego świadectwo będzie najcenniejsze, bo wiecznie trwałe i chwalebne, jak oblicze Pana na chuście Weroniki.
Niewinna skazana na śmierć, porucznik Halina Żurowska, pseudonim Łabędź. Urodziła się 24 czerwca 1905 roku w Olszanicy. Już w styczniu 1940 została zaprzysiężona na kurierkę Związku Walki Zbrojnej w Budapeszcie, do którego przedostała się po wysiedleniu z majątku przez Sowietów. Przez cały okres wojny służyła ZWZ AK jako kurier. Polecano jej szczególnie niebezpieczne akcje jako kurierce do zadań specjalnych GDW Komendy Głównej Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim i tam mianowana do stopnia podporucznika. Trafiła do obozu jenieckiego, z którego została wyzwolona w 1945 roku. Już od października działała w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niepodległość. Przez 2 lata przewoziła dokumenty wolności i niepodległości za granicę. W brytyjskiej strefie okupacyjnej w roku 1946 weszła w skład aparatu łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. W drugiej połowie 1948 roku po raz kolejny przekroczyła granicę, mając rozkaz zorganizowania nowych struktur MSW po rozbiciu dotychczasowej przez bezpiekę. Niestety padła ofiarą operacji Cezary, gdy Urząd Bezpieczeństwa stworzył fikcyjny 5. Zarząd Główny WiNO. Aresztowana 29 września 1948 roku w Gdańsku. Zachowała niezwykle dzielną postawę podczas przesłuchania i procesu. Karę śmierci skazano ją 6 września 1949 roku, a wyrok wykonano 21 września 1949 roku.
Drugi upadek pod krzyżem.
Szymon Cyrenejczyk już nie dźwiga belki krzyżowej. Pomógł, zrobił swoje. Setnik pozwolił mu odejść. Belkę znowu musi nieść Pan Jezus. Idzie słaniając się. Znowu staje się nieuniknione. Jezus upada. W trakcie upadku belka boleśnie przetacza się po plecach, przygniata od tyłu nogi. Pan Jezus leży w pyle drogi. Staje na czworakach. Chwiejąc się, ociera twarz rękawem. Żołnierze klną. Jeden smagnął batem po łydkach. Biorą we dwóch belkę i ponownie kładą mu na kark. Są to już prawie ostatnie kroki Syna Człowieczego przed kaźnią. Zwycięstwo czeka tam, wyżej. Trzeba jeszcze podejść, choć wydaje się to ponad siły. Nawet żołnierze to zrozumieli i tylko lekko popychają skazańca do przodu, widząc, że ten jest prawie bez sił. W życiu również tak bywa, że nawet droga do śmierci staje się męką. Nie każdemu jest dana tak zwana lekka śmierć. Bywa, że umieramy tygodniami czy miesiącami w ogromnych cierpieniach, które nie zawsze może złagodzić nawet najnowocześniejsza medycyna. Wtedy pojawia się pokusa skrócenia cierpień, życia, przez eutanazję, wspomagane samobójstwo, czy zwykłe samobójstwo. Ostatnie ziemskie kroki Jezusa. Jezus nie szedł na skróty. Nie przyspieszał swego nieuniknionego zgonu, odkąd się zdecydował. Czy wypada więc nam, chcąc być Jego uczniami i wyznawcami, iść inaczej?
Niewinny skazany na śmierć Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław. Urodził się 27 sierpnia 1896 roku we Lwowie. Już w gimnazjum był członkiem młodzieżowej grupy Zarzewie. Na początku I wojny światowej należał do Związku Strzeleckiego, z którym przybył 30 sierpnia 1914 do Krakowa. W sierpniu 1939 roku otrzymał przydział do Sztabu Głównego Grupy Operacyjnej Dywersji. We wrześniu 1939 roku powołał tajną organizację wojskową, której komendę po klęsce wrześniowej ulokowano w Budapeszcie. W czerwcu 1940 roku powrócił do kraju i objął funkcję komendanta głównego tajnej organizacji wojskowej, jak jako samodzielnej organizacji bojowo-dywersyjnej działającej według wytycznych ZWZ-AK. W Powstaniu Warszawskim był dowódcą zgrupowania Radosław. Po kapitulacji powstania Mazurkiewicz kontynuował działalność konspiracyjną. Aresztowany 1 sierpnia 1945 roku przez Urząd Bezpieczeństwa został zwolniony dla przeprowadzenia akcji ujawnienia byłych żołnierzy Armii Krajowej. W lutym 1949 roku został ponownie aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Śledztwo miało wykazać, że kierowany przez niego Kedyw zwalczał lewicową konspirację i w tym celu współpracował z Niemcami. 16 listopada 1953 roku stanął przed wojskowym sądem, gdzie odrzucił wszystkie oskarżenia, mówiąc, że jego wcześniejsze zeznania były wymuszone torturami lub fałszowane. Skazano go na dożywocie. Wyszedł na wolność dzięki amnestii w 1956 roku. Swoją opowieść mógł wypowiedzieć po powstaniu Solidarności w 1981 roku. Zmarł w 1988 roku w Warszawie.
Stacja 8. Jezus spotyka płaczące niewiasty.
Proste kobiety odprowadzające Pana Jezusa w Jego ostatniej drodze współczują skazanemu. Płaczą nad Jego męką, nad bólem ubiczowanego, nad tym, co Go czeka. Widzą upodlenie człowieka, a przecież to one wydają na świat ludzi i jakże długo przysposabiają ich do samodzielnego życia. Pan Jezus to wszystko wie i widzi. Sam skatowany i bolesny zatrzymuje się jednak, nie bacząc na żołnierzy eskorty. Zgarbiony Jezus stanął, twarz zwrócił do niewiast. Pogrąża je w rozpaczy ten widok. Brew zimno spuchnięta, nos rozbity, policzek trójkątnie zraniony, spod włosów krwiak widoczny na brodzie. Pęknięta powieka na dół opada, cała twarz skrwawiona. Rzekł im Jezus, jerozolimskie córy, nade mną płaczecie? Wszak to was sięgnie łuna gniewu, co już zbiera. Więc trzeba wam nad sobą raczej i nad synami płakać, bo przyjdą chwile, że się o kobiecie powie, błogosławione niepłodne z łonami, które nie rodziły, piersi zamknięte, z których nigdy nie ssano, a z serc, co krwawiące, buchnie krzyk rozpaczliwy w owe dni przeklęte. Góry spadnijcie na nas, a górki pobliskie przykryjcie nas. Bo gdy się z drzewem, to żyjące i zielone, tak dzieje, cóż z uschniętym się stanie? Różnie można odczytywać te słowa Pana Jezusa. Z jednej strony zapewne są proroctwa, przepowiednią strasznego losu, jaki czeka Jerozolimę i Judeę. Z drugiej strony jest to Boża przestroga. Naród żydowski kamienował i zabijał swoich proroków, zsyłanych mu przez Boga. Był w tym niepoprawny i niewdzięczny. Oto teraz ponownie tak się dzieje. Ktoś większy niż prorok zginie haniebną śmiercią. Ktoś, kto jest drzewem zielonym, a więc samym życiem, został odrzucony razem z tym, co głosił. Odrzucenie to przestępstwo. Ten rodzaj zawinionej niewiary musi mieć swoje konsekwencje. Tak więc Jezus nie tylko pociesza niewiasty, ale bardziej udziela im przestrogi.
Niewinna skazana na śmierć, Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Strzelało do niej kilku z odległości 3 kroków. Żaden nie trafił. Niespełna 18-letnią Danutę Siedzikówną zabił strzałem w głowę dowódca plutonu z KPW. A krótko przed śmiercią w grypsie, jaki nadała do sióstr mikołajewskich, pisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Najbardziej pokazuje format rodziny, w której się wywodziła i klimat, w jakim się wychowywała. Jej rodzice pochodzili z rodzin, w drobnomieszczańskich z Podlasia. I tata Wacław w okresie zaboru był represjonowany za działalność patriotyczną. W wieku 19 lat trafił na Sybir. Tutaj wrócił w 1926. Niestety nie na długo. W roku 1940 ponownie został wywieziony na wschód, tym razem przez NKWD. Mama Eugenia zginęła 3 lata później, zamęczona przez gestapo. Tuż przed śmiercią prosiła córki, by się nie mściły. Inka mimo wszystko poszła walczyć. Do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowodzonej przez majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszka, wstąpiła w roku 1945. W tym samym roku po raz pierwszy trafiła w ręce Urzędu Bezpieczeństwa. Z konwoju wiozącego ją do więzienia została uwolniona przez patrol Wileńskiej Armii Krajowej. Mimo namowy bliskich wróciła do oddziału jako sanitariuszka.
Stacja 9. Trzeci upadek Pana Jezusa.
Jezus upada po raz trzeci. Szczyt Golgoty jest już niedaleko. Ale on nie może się podnieść. Być może któryś z żołnierzy smagnął go z wściekłości biczem. Być może Pan Jezus usiłuje się dźwignąć, ale daremnie. Żołnierze rozzłoszczeni pomagają mu wstać i być może dwaj inni podnieśli belkę na miejsce kaźni. Możliwe, że było inaczej, że tym razem Pan powstał, jak mówi tradycja, albowiem w Ewangeliach nie znajdujemy szczegółów dotyczących upadków Syna Bożego pod krzyżem. Jezus raz przemówił do niewiast, poza tym milczy. Nie wyrzuca z siebie ani słów, ani jęków skargi. Nie płacze, nie prosi o nic. Nawet żołnierze, którzy niejedno widzieli, zdają sobie sprawę z niezwykłości skazańca. Zwykle skazańcy krzyczą, lamentują, jęczą, płaczą, klną, obrzucają wyzwiskami żywych, sami widząc już przy sobie śmierć. Reagują różnie. Jezus w obliczu śmierci zachowuje godność, spokój pełen smutku. To nie Jego boskość wystawiona jest na próbę, ale Jego człowieczeństwo. Ta ostatnia próba jest jak na razie zwycięska. Bierzmy przykład z tej godności Chrystusa Pana, jak brali z niej przykład w późniejszej historii niezliczeni święci pańscy, jakże często umierający śmiercią męczeńską. Jak brały przykład rzesze żołnierzy, partyzantów, osób cywilnych pomagających w wyzwalaniu ojczyzny, a którzy ponieśli śmierć męczeńską z rąk funkcjonariuszy UB czy NKWD. I oni zachowywali się podobnie. To skłonni jesteśmy uznać za wyczyn niemal nadludzki. Zastanówmy się jednak nad nami. Czy o ile mniejszych próbach, nieskończenie mniej bolesnych czy uciążliwych, tracimy godność, bo nie panujemy nad sobą, ogarnia nas złość. Dajemy jej upust złym słowem lub gestem, a nawet czynem. Niecierpliwimy się, klniemy, podnosimy głos, dodatkowo niszcząc spokój własny innych ludzi. Godność sprawia, że możemy zachowywać pokój, ale też trzeba pokoju, aby chronić godność ludzką.
Niewinny skazany na śmierć, generał Emil Fildorf, pseudonim Nil. W latach 1914-1917 służył w Legionach Polskich, a następnie w Polskiej Organizacji Wojskowej. 1918 roku był żołnierzem Wojska Polskiego. Walczył w wojnie z bolszewikami. Od 1938 roku jest dowódcą 51. Pułku Strzelców Kresowych, którym kierował podczas kampanii wrześniowej. W Kresy przedostał się do Francji. Nie ukończył kursy sztabowe i został awansowany na pułkownika. We wrześniu 1940 roku jako pierwszy emisariusz został przerzucony do Polski. Początkowo działał w Warszawskim Związku Walki Zbrojnej, później także wokół Wilna i Białegostoku. W 1942 roku zostaje mianowany dowódcą KDW Komendy Głównej Armii Krajowej. Służbę tę pełni do 1944 roku. Zostaje zastępcą dowódcy Armii Krajowej generała Leopolda Ogórskiego, pseudonim Niedźwiadek. Tego samego roku zostaje generałem brygady i naczelnym komendantem organizacji NIE, która miała przygotować struktury do działań w wypadku sowieckiej okupacji. W 1945 roku w Lanówku zostaje aresztowany przez NKWD pod zmienionym nazwiskiem i zesłany do obozu pracy na Uralu. W kraju wraca w 1947 roku. Dalej pod zmienionym nazwiskiem działa na Podlasiu, Warszawie i w Krakowie. W końcu osiada w Łodzi. W związku z ogłoszoną amnestią ujawnia się w lutym 1948 roku. Pomimo ujawnienia zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Nie zgadza się na współpracę. Zostaje oskarżony i przesłuchiwany przez lata. W 1952 roku sformułowano akt oskarżenia i rozprawa zaczęła się przy drzwiach zamkniętych. Sąd uznał generała Fildorfa za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Według sądu generał miał występować przeciwko wojownikom o wolność i wyzwolenie społeczne. Został stracony w Warszawie na Rakowieckiej. Ciała nie odnaleziono do dziś.
Stacja 10. Podarcie Jezusa z szat.
Zanim oprawcy przybiją Pana Jezusa do belki krzyża, udzierają go z szat. Szaty w tamtych czasach były w dużej cenie, a Jezus ma dwie szaty, szczególnie cenne. Szkarłatny płaszcz, jak mówi tradycja, bo w Ewangelii mowa jest o lśniąco białym, szyderczo podarowany mu przez Heroda, gdy go Piłat do niego odesłał, oraz szatę całodzienną, sporządzoną z jednej sztuki materiału. To o te szaty oprawcy, aby ich nie dzielić na części, postanawiają rzucić los, czyli po prostu zagrać w kości. Przychodzimy na ten świat nadzy i odchodzimy nadzy. Również o tym przypominasz nam swoją śmiercią, Panie Jezu, który we wszystkim okazałeś solidarność z człowiekiem. Ty, zaisty Król Świata, Syn współistotny Ojcu, zrodzony, a nie stworzony, nagi czekasz na pierwsze uderzenie w gwoździe, jakie oprawcy przymierzają do Twych rąk, rozpostartych na kłodzie, by nie trafić w sęk. Ileż to razy w swym nauczaniu mówił Jezus o bogactwie i bogaczach. Przestrzegał przed złudzeniami dobrego bytu i losu, przed zbytnim przywiązaniem do dóbr tego świata. Pogańskimi nazwami wszak zbędne troski ludzi o to, co materialne, dobrego lub złego przyniesie dzień jutrzejszy. Kazał szanować pieniądz i dobra dane komuś w zarządzanie, ale piętnował przywiązanie do mamony. Mówił, że nasz system wartości musi być przejrzysty, logiczny i sensowny moralnie. Nie można mieć dwóch panów, służyć jednocześnie Bogu i mamonie. I oto teraz, samotny, udarty z szat, wystawiony na ogląd publiczny, szyderstwo, spotwarzanie, czeka, by go przybito do drewna. Przerażający absurd i zastraszająco realna rzeczywistość. Pan niebiosów obnażony, jak mówi piękna polska kolęda, obnażony przed śmiercią. Pamiętamy, że w całych dziejach ludzkości ci, którzy chcieli innych ludzi zniewolić przemocą i zniszczyć w nich godność, albo ubierali ludzi w jednakowe odzienia, albo nakazywali im rozbierać się do naga. Takie były apele w Auschwitz. Takie były stójki w lochach Gestapo, SS, NKWD, KGB i UB i dziesiątków innych aparatów przemocy w całym świecie. Nago kazano umierać chrześcijanom na arenach Rzymu, nago Żydom w komorach gazowych śmierci. Zachowajmy tę refleksję, gdy wokół nas w sposób rzekomo postępowy tak bardzo szafuje się nagością.
Niewinny skazany na śmierć. Franciszek Niepokulczycki, pseudonim Teodor. Urodzony w 1900 roku w Żytomierzu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, brał również udział w wojnie obronnej w 1939 roku jako dowódca 60. Batalionu Saperów w składzie Armii Modlin. We wrześniu 1939 roku przystąpił do Służby Zwycięstwa Polski, a następnie do Związku Walki Zbrojnej. Był dowódcą niezrealizowanego zamachu na Adolfa Hitlera podczas defilady zwycięstwa w Alejach Ujazdowskich. W 1940 roku współorganizował kedy w Armii Krajowej. W 1943 roku został zastępcą komendanta kedy. W Powstaniu Warszawskim walczył jako szef Wydziału Sapery Oddziału 3 Komendy Głównej Armii Krajowej. W kapitulacji trafił do niewoli i do stycznia 1945 roku przebywał w Oflagu 2C w Oldenburg. Po powrocie do kraju zaangażował się w działalność konspiracyjną przeciwko władzom komunistycznym. Od listopada 1945 roku kieruje drugim zarządem Zrzeszenia WIN. Zrzeszenie stało się głównym celem dla komunistycznych służb bezpieczeństwa. Szybko rozbito i aresztowano kierownictwo WIN-u z jej pierwszym prezesem, pułkownikiem Janem Rzepeckim. 1948 roku zostały również rozbite kolejne zarządy, tym drugi zarząd pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego. On sam, aresztowany w Krakowie w październiku 1946 roku, po 10 miesiącach przygotowań odbył się typowy stalinowski pokazowy proces. 10 września 1947 roku zapadł wyrok. Franciszek otrzymał wraz z innymi kolegami wyrok śmierci. Ostatecznie wyrok ten zamieniono mu na dożywocie. Z więzienia wyszedł w 1956 roku.
Stacja 11. Przybicie do krzyża.
Sprawcy rutynowo, a więc szybko i sprawnie, wielkimi gwoździami przez nadgarstki przypijają ręce Pana Jezusa do poprzecznej kłody, powodując straszliwy, bolesny przykurcz palców dłoni. Pod głów gwoździ ciurkiem dobywa się i kapie ciemna krew. Skrajne uprzedmiotowienie człowieka i jego ciała. Cokolwiek bowiem, przybijając w ten sposób, śmiercano, czyniono to jako zbrodnię przeciw naturze, gdyż sadyzm zadawanej w ten sposób kaźni przechodzi wszelkie wyobrażenie. Ten rodzaj męki nie sprowadza szybkiej śmierci. Przybić człowieka, jakąkolwiek żywą istotę, do krzyża to pomysł prosto z podszeptu piekła lub chorego mózgu. A jednak w swoich kainowych czynach ludzkość wymyśliła już chyba wszystko. Oprawcy zakładają na końce kłody upętlone liny i wciągają kłodę na pionowy pal z odpowiednim wycięciem na górze. Zręcznie ją przymocowując jako belkę poprzeczną. Zaraz potem żelaznym bretnalem przybijają dwie stopy Jezusa w miejscach, gdzie gwóźdź nie napotyka większego oporu ciała. Pan Jezus zawisł na krzyżu. Katowskie rzemiosło tych, którzy go krzyżują, sprawia, że są oni cynicznie obojętni, bezduszni jak automaty. To nieszczęsne, storturowane ciało nie jest dla nich człowiekiem, jest przedmiotem. Czy to brak wyobraźni? A może przekonanie i wychowanie w tym duchu, że człowieczeństwo to coś uznaniowego, zwłaszcza w uznaniu władzy? A jeśli władza tak uzna, to od tej chwili można także przestać być człowiekiem. Pamiętajmy o mentalności ówczesnych ludzi w ogóle, a Rzymian w szczególności. Dopiero na tle tej wiedzy możemy bliżej pojąć treść słów, które wypowiada przybijany do krzyża Pan Jezus. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ci oprawcy zaiste nie wiedzieli. Panie Jezu, dałeś nam przykład i wskazówkę, że nawet swym oprawcom można i należy wybaczać.
Winny skazany na śmierć Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Był harcerzem i zarazem żołnierzem Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz delegatury sił zbrojnych. Był ranny. Strzelał do niego Niemiec, gdy schodził po schodach. Miał przestrzelone płuco tuż pod sercem, ale szybko wylizał się z ran i wraca do akcji. Walczył w batalionie Zośka. Jan, jak mówili koledzy, palił się do walki. Za udział w brawurowej akcji pod Arsenałem w marcu 1943 roku, podczas której odbito z rąk gestapo Janka Bytnara Rudego oraz innych więźniów, został przez generała Stefana Grota Roweckiego odznaczony Krzyżem Walecznym. Po wojnie podjął studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie jego ojciec Kazimierz Rodowicz był profesorem. Wigilię 24 grudnia 1948 roku Anoda został aresztowany i przewieziony do siedziby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej. Aresztowanie Anody było początkiem tzw. sprawy Zośki. Bezpieka zatrzymała 32 osoby z słynnego batalionu. Do więzień trafili też inni żołnierze Szarych Szeregów, członkowie walczących w Powstaniu Warszawskim batalionów Parasol oraz Miotła. Brutalnie przesłuchiwano Jana, torturowano go. Zmarł 7 stycznia 1949 roku. Władcy rodzinie próbowali wmówić, że popełnił samobójstwo skacząc z 4. piętra budynku. Nie jest wykluczone, że został z niego wypchnięty już po skatowaniu go na śmierć. 5 dni później bezpieka w tajemnicy przewiozła jego zwłoki do zakładu pogrzebowego. Pochowano go w anonimowym grobie na cmentarzu Powązkowskim. Rodzice o śmierci syna zostali powiadomieni dopiero 1 marca. Grabarze dowiedzieli się, gdzie spoczywa jego ciało. Po ekshumacji wyprowadzono trumnę do rodzinnego grobu na Starych Powązkach. Miał wtedy zaledwie 26 lat.
Stacja 12. Śmierć Jezusa na krzyżu.
Krzyżową śmiercią w warunkach pokoju na ogół karano groźnych przestępców. A oni zwykle odznaczali się fizyczną tężyzną i twardością znieczulonej psychiki. Jezus nie był przestępcą. Był wątły, osłabiony męką, biczowaniem, dźwiganiem krzyża. Przestępcy umierali długo, nawet i całą dobę. Jezus cierpiał krócej. Bóg, człowiek, nie miał sił, aby walczyć. Nasze grzechy, nasza oziębłość, ciągłe wyśmiewania, szyderstwa z tłumów, które otaczały krzyż, odbierały siły. On też chciał wypełnić do końca wolę Ojca. Chciał jak najszybciej być z Nim zjednoczony w swoim bóstwie. Ale w tym niedługim czasie wydarzyło się wiele ważnych rzeczy. Odbywa się spowiedź. Oto jeden z łotrów uznaje i wyznaje swoją grzeszność, a doznając łaski, dostrzega w Jezusie kogoś lepszego od siebie i kogoś niewinnego. Łotr w przebłysku tej łaski uwierzy, że Jezus idzie do swojego królestwa i prosi Go, aby pamiętał o Nim w niebie. Na co usłyszał słowa Pana: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. A więc odpuścił mu wszystkie grzechy tylko za ten jeden, jedyny gest skruchy, za intencję pewnej solidarności z konającym Jezusem, za nawrócenie się w ostatnich chwilach życia. Jezus daje nam na krzyżu lekcję sakramentu przebaczenia, miłosierdzia, które nie ma granic i na które może liczyć nawet wielki złoczyńca. Również zanim skonał, połączył Bożym węzłem swej woli matkę i umiłowanego ucznia. Oto Twój syn, oto Twoja matka. Uczynił wtedy matkę swoją, matką przyszłego Kościoła i matką wszystkich wierzących w Niego. Uczył nas również, że Słowo Boga wypełnia się, realizuje w swoim czasie. Wołając na krzyżu: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
cytuję psalm 22, który odnosi się do niego. Dopełnieniem stają się słowa wykonało się i skłoniwszy głowę skonał. Słowo stało się rzeczywistością. Bóg odkupił człowieka, grzesznika. Czas zbawienia staje się faktem.
Niewinny skazany na śmierć. Rotmistrz Witold Pilecki, pseudonim Witold. W czasie wojny rotmistrz miał zdobywać materiały wywiadowcze na temat zbrodni hitlerowskich. Od uwolnionych więźniów dowiadywał się o tym, co dzieje się w obozach. Przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa w Auschwitz. W 1940 roku na rozkaz przełożonych sprowokował swoje aresztowanie przez Gestapo i trafił do obozu w Auschwitz. Zorganizował tam Związek Organizacji Wojskowej. Chciał poprzez te działania przygotować powstanie w obozie. Doprowadził do porozumienia różne organizacje polityczne, które były na terenie obozu. W 1943 roku Niemcy zaczęli rozpracowywać organizacje konspiracyjne w obozie. W ręce oprawców wpadało coraz więcej członków obozowego ruchu oporu. Pilecki zdecydował się na ucieczkę wraz z dwoma współwięźniami. Potem działa w III Kedywie Komendy Głównej Armii Krajowej. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania trafia do niemieckiego flagu 7A w Marnau. Po skończonej wojnie dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. W październiku 1945 roku na osobisty rozkaz generała Andersa wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą. Zorganizował siatkę i zbierał wiadomości o sytuacji żołnierzy Armii Krajowej i II Korpusu więzionych w obozach NKWD i deportowanych do ZSRR. 8 maja 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji. 3 marca 1948 roku rozpoczął się proces sądowy przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie. Tego samego roku skazano go na śmierć. O ułaskawienie proszono ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, byłego więźnia obozu w Auschwitz. On jednak nie zrobił nic, a nadto przywłaszczył sobie legendę rotmistrza. Później w szkołach uczono, że to Cyrankiewicz stworzył konspirację w oświęcimskim obozie. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu na Rokowieckiej strzałem w tył głowy. Miejsce pochówku nie jest znane do dziś.
Stacja 13. Zdjęcie Jezusa Chrystusa z krzyża.
Panie Jezu, miałeś jednak przyjaciół nawet w Sanhedrynie, nawet wśród żydowskiej starszyzny. Dobro jest zwykle niestety słabe. Ci twoi przyjaciele mieli za mało siły przebicia, jak dziś mówimy, za mało wpływów, aby cię ocalić. Mieli jednak wielką siłę moralną i odwagę. Jeden z nich, Józef z Arymatei, zwany w Ewangelii mężem sprawiedliwym, odważnie przyszedł do Piłata i poprosił go o ciało Jezusa, by je pochować. Piłat kazał wcześniej zdjąć łotrów i zakopać, żeby ciała nie wisiały w szabat, co było u Żydów zabronione. A widząc, że Jezus nie żyje i nie mając żadnych specjalnych życzeń Sanhedrynu, łatwo zgodził się na pochowanie ciała Pana. Józef wcześniej zaopatrzył się w bardzo kosztowną sztukę wspaniałego materiału, który posłużył Jezusowi za całun. Również mąż imieniem Nikodem, ten sam, który nocą odwiedził Jezusa i z nim rozmawiał, wiedząc o śmierci Pana, dołączył do Józefa, niosąc zafundowane przez siebie 100 funtów wonności. W Ewangeliach nie znajdujemy słów świadczących o tym, że przy zdejmowaniu z krzyża obecna była Maryja, Matka Boża.
Tradycja widzi ją jednak przy swoim synu. Jest z nim do samego końca. I zapewne, gdy tam była, a przenajświętsze ciało już zdjęto, nim położono je na całunie rozpostartym na noszach, tuliła syna na swoim łonie. Józef z Arymatei i Nikodem ryzykowali wbrew pozorom wiele więcej niż prości i zupełnie biedni apostołowie, w tym zwykli rybacy. Należeli do starszyzny żydowskiej, mieli wysoką pozycję i bogactwo. Wszystko to mogli stracić, zajmując się ciałem Jezusa i urzucając mu własnego grobowca. Ich gest mówił wiele dobrego o nich i o ich miłości do Jezusa.
Niewinni skazani na śmierć. Członkowie oddziału Spoleniaka. Stanisław Spoleniak, dowódca. Stanisław Kretschmer, Edmund Baranek i Edward Wałęsa. Stanisław Spoleniak urodził się w Nowych Skalmierzycach 15 listopada 1920 roku. Założył swój oddział. Działali na terenie Kalisza i okolic ponad rok. Zostali schwytani, przesłuchiwani i torturowani. Wszyscy zostali skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu. Grupę Spoleniaka tworzyli młodzi ludzie w wieku od 17 do 25 lat. Ich działalność miała charakter sabotażowy. Nie walczyli zbrojnie, nikogo nie zabili. Napadali na urzędy gmin, zbierali dokumentację, która obciążała miejscową ludność. Kradli dokumenty kasowe, pieniądze i rozdawali je ludziom. Za to, że posiadali broń i chcieli obalić ustrój państwa, takie oskarżenia im przypisano, zostali skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano w pobliskim więzieniu, tu w Kaliszu. Stanisława Spoleniaka, Edwarda Wałęsę i Edmunda Baranka rozstrzelano 28 lipca 1946 roku. Dzień wcześniej rozstrzelano Stanisława Kretschmera. Jak wszędzie, tak i tu, u nas, zbrodniarze za wszelką cenę chcieli ukryć zamordowanych. Miejsce ich grobu nie jest znane do dziś. Baner z ich nazwiskami i innymi żołnierzami wyklętymi, zamordowanymi w kaliskim więzieniu, wisi na jego murze.
Stacja 14. Złożenie Jezusa Chrystusa do grobu.
Jezus owinięty w całun złożony został na kamiennej półce grobowca, po czym wejście do grobowca zamknięto kamiennym koliskiem, głazem w kształcie koła. Łatwo było ten głaz zatoczyć, gdyż był pod nim wyżłobiony rowek wiodący pochyło i skośnie w dół. Kamień grobowy sam staczał się po nim, szczelnie przylegając do skały. Ale odtoczenie tak wielkiego kamienia, by grób otworzyć, wymagało już siły kilku osób. Do ostatecznego przygotowania zwłok, by je pozostawić w grobie na zawsze, miano przystąpić dopiero w pierwszy dzień tygodnia, czyli dla Żydów w niedzielę, gdyż w sobotę, w szabat, absolutnie nie wolno było tego czynić. Pogrzebowi towarzyszy szpieg Sanhedrynu, który szybko donosi, gdzie pochowano Jezusa. Kapłani ponownie przybyli do Piłata, prosząc, aby opieczętował grób i wystawił strażę, by nie wykradziono go i nie głosili zwolennicy Jezusa, że on zmartwychwstał. A wtedy ten ostatni błąd będzie gorszy od poprzednich. Piłat z politowaniem popatrzył na nich, ale wydał zgodę. I oto w grobowej czeluści, pilnowanej na zewnątrz w ciemności, odbywa się niepojęte, najwyższe misterium prawdy. W grobowej ciszy Jezus Chrystus wstaje z martwych. Może dyskretnie, może jako światłość, która na grobowym całunie laserowo sfotografuje wizerunek Jego ciała, a więc w ciemnościach, w miejscu rozpadu i unicestwienia, łączenia się prochu ciała z prochem ziemi, odżywa życie. Życie zwycięża. Pusty grób staje się faktem. Zmartwychwstanie staje się faktem, prawdą.
niewinny skazany na śmierć. Józef Franczak, pseudonim Laluś, ostatni z wyklętych. Urodził się w 1918 roku w Kozicach Górnych, nieopodal Lublina. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej żandarmerii w Grudziądzu, jako zawodowy oficer rozpoczął służbę w Równym na Wołyniu. Po agresji ZSRR na Polskę Gogia został rozbity, a on dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł. Wrócił na Lubelszczyznę i został dowódcą plutonu 3 rejonu obwodu Lublin, powiat ZWZ, Armia Krajowa. Po zajęciu Lubelszczyzny przez Sowietów podzielił los kolegów i został wcielony do armii Berlinga. Szykany, aresztowania i egzekucje żołnierzy Armii Krajowej, których był świadkiem, skłoniły go do ucieczki. Działał w ukryciu. W 1946 roku aresztowany z kilkoma osobami przez Lubelski Urząd Bezpieczeństwa. Udaje się podczas transportu rozbroić strażników i uciec. W 1947 roku trafia do Wino. Władze ogłaszają amnestię. Ujawnia się około 50 tysięcy żołnierzy. Józef Franczak tego nie uczynił. Nie ufał komunistom. Lalek został dowódcą patrolu w oddziale kapitana Brońskiego Uskok. Do jego zadań należało zbieranie informacji na temat aresztowań prowadzonych przez Urząd Bezpieczeństwa i ludzi współpracujących z bezpieką. W roku 1948 zaczyna zaciskać się pętla wokół Lalka. Mimo zasadzek udaje się mu uniknąć złapania. W tym samym roku oddział kapitana Brońskiego zostaje rozbity, a on sam ginie. Od tej pory Józef działa przez kolejne 15 lat w samotności. Urząd Bezpieczeństwa już od 1950 roku formalnie rozpracowuje Franczaka przez operację Kryptonie Pożar. Według danych Urzędu Bezpieczeństwa Lalek dysponował zorganizowaną siecią ludzi, którzy mu pomagali i miało być ich około 200. Ponieważ Franczak ukrywa się w swoich rodzinnych stronach, Służba Bezpieczeństwa szczególną opieką otoczyła jego najbliższą rodzinę. Zakładano podsłuchy, próbowano werbować współpracowników. W końcu udało im się zwerbować stryjecznego brata Danuty Mazur, towarzyszki życia Józefa. Pomógł on w schwytaniu Lalka, który został skazany i zginął z rąk Służby Bezpieczeństwa 21 października 1963 roku.